A słuchają Państwo nas z Sanktuarium dzisiaj w Mogile. To ponadregionalny program, daleko od naszego regionu, ale bardzo ciekawe miejsce. I kolejni goście, których witamy w naszym studiu plenerowym. Ojciec Korneliusz Jackiewicz, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan Andrzej Broda, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
I jeszcze trzeci pan do nas dojdzie, ale to jak przyjdzie, to go przedstawimy. Historycy, których mamy tutaj, bo to bezspornie tak można nazwać, zarówno ojca, jak i pana Andrzeja. Panie Andrzeju, proszę nam powiedzieć coś o tym miejscu, gdzie wyrósł klasztor mogilski, gdzie powstawało to życie ojców cystersów tutaj.
No, dla wielu będzie to zaskoczenie, jak powiem, że sama Mogiła, osadnictwo stałe w Mogile, jest 8200 lat starsze od Krakowa.
To naprawdę to jest bardzo dużo i jednocześnie mówi się, że Kraków jest bardzo starym miastem, ale...
I ja tego Krakowowi nie odejmuję, absolutnie. Być może tam coś dokopią starszego. Ale trzeba wiedzieć, że pierwsze ślady człowieka tutaj pochodzą sprzed 20 tysięcy lat. Szczątki mamuta, obozowisko ludzi wykopane pod hutą Sędzimira, podczas budowy huty Sędzimira. Dzisiaj to podróżuje po świecie, po wystawach, no bo jest co pokazać. Natomiast mówię o stałym osadnictwie, 7,5 tysiąca lat przed narodzeniem Chrystusa tutaj na wzgórzu, gdzie dziś stoi kopiec Wandy. Oczywiście wtedy go nie ma jeszcze. Zaczyna się i trwa po dzień dzisiejszy. Gdybyśmy zaczęli tu opowiadać o wszystkich nacjach, które przeszły...
To by nam czasu zabrakło na pewno.
Oj, to do następnego odpustu. Mamy tutaj epokę i miedzi, i brązu, i żelaza. No i mamy też duże osady celtyckie, które tutaj na tym terenie były Mogiła i Gomyje, Wyciąże, Cło. Celtowie tak opanowali tutejszy teren, jak i szlak bursztynowy, który biegł w pobliżu, że dla handlu bili tutaj monety ze złota i z elektronu i jakieś 100 metrów stąd była mennica. W pierwszym wieku przed narodzeniem Chrystusa.
No proszę.
Potem mam jeszcze tutaj ślady kultury rzymskiej, przeworskiej i dopiero Krak, VII wiek. Legenda o Kraku, Wandzie znana, kopiec, który dzisiaj stoi na tym wzniesieniu nieopodal klasztoru, no bo to jest około kilometra stąd, wiąże się z nazwą tej miejscowości, tej osady nadaną po Wandzie, czyli po pochówku Wandy tutaj na tym wzgórzu. To się kiedyś nazywało tumba z łacińskiego. Tumba w tłumaczeniu na nasz język oznacza mogiłę. I kiedy Odrewąż funduje klasztor cystersą tutaj w Mogile, pojawia się nazwa Klara Tumba. Jasna mogiła rozświetlona światłem Chrystusowym z klasztoru cysterskiego.
Ten kopiec Wandy, który tutaj jest, on jest długo już, tak? To co pan
wspomniał? To jest około koniec VII, początek VIII wieku, tak jest datowany.
A kim była ta Wanda?
To była córka legendarnego Kraka, założyciela.
No właśnie.
Krakowa.
No właśnie. I ona tutaj wedle tej legendy została
Wedle
pochowana.
Legendy odsyłam do pięknej legendy o błogosławionym Wicenty Kadłubek, cysters pięknie ujął to w swoich legendzie. I odsyłam do wielu wersji nawet tej legendy, bo tej legendy jest kilka.
Pan jest przewodnikiem na szlaku architektury drewnianej, tak?
Tak. Powstała rzecz wspaniała w Małopolsce. Otwarto kościółki drewniane, pochodzące z bardzo różnych okresów czasu. Zresztą i trzeba powiedzieć, że Polska jako taka jest perełką, jeśli chodzi o architekturę drewnianą, gdyż na całym Zachodzie zlikwidowano, zniszczono i nie ma śladów pięknej architektury drewnianej. Mamy w tej chwili otwartych na szlaku 78 obiektów przez całe lato, łącznie z przewodnikami. Także zapraszam na przyszły sezon, bo to już jest końcówka tego sezonu, na przyszły sezon na strony internetowe Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Tam jest wykaz kościółków, godziny pięknie można pozwiedzać sobie, wyjeżdżając w plener w góry dowolne kościółki.
I tutaj przy opactwie ojców cystersów, właściwie to jest część tego opactwa, jest piękny drewniany kościół świętego Bartłomieja.
Tak, z tym, że trzeba powiedzieć, że parafia świętego Bartłomieja, która tutaj powstała, no jest starsza od klasztoru cesarskiego.
Mhm. I ona była właśnie tam, przy kościele świętego Bartłomieja.
Nie wiemy, kiedy powstała, natomiast w akcie fundacyjnym jest przekazanie w opiekę parafii świętego Bartłomieja. Czyli logicznie rzecz biorąc, musi być starsza. Kaplica prawdopodobnie tu była, nie mamy dowodów na to. Musiała być kaplica, gdzie sprawowano tą posługę parafialną. W 1347 roku mamy kościółek zbudowany. No, a opat Hisberg w 1466 roku nakazał go rozebrać, bo zamierzenia były większe. Od króla dostał cieśle Macieja Mączkę, który postawił ten kościół, który dzisiaj tutaj stoi. No, jest to jeden z najstarszych kościołów drewnianych w Polsce, nie tylko w Polsce.
Co można zobaczyć? Czym się szczyci ten kościół? Oprócz tego, że faktycznie jest sam wiekowy, to w środku, co jest takiego, co można zareklamować, że tak powiem?
No, zareklamować, proszę mnie nie pytać, bo będę wszystko reklamował. Otóż jest wiele rzeczy, które można zareklamować. Ewenementem jest to, że jest to jedyna taka budowla sakralna drewniana na świecie w stylu późnogotyckim, ale zachowująca elementy trzech naw bazyliki romańskiej i posiada pięcioboczne prezbiterium. To jest ewenement różnik od wszystkich kościołów na świecie. No, perełką jest zachowany portal gotycki, w tej chwili zamknięty, otwierany wyłącznie dla zwiedzających, nie jest czynny na co dzień. No i tutaj muszę powiedzieć, że do tego portalu przyjeżdżają ludzie od Japonii, przez kraje afrykańskie, z Argentyny się zdarzają ludzie, bo wiedzą o tym portalu, przyjeżdżają specjalnie zobaczyć portal i jest to dla mnie szok.
Czyli naprawdę jest to miejsce odwiedzane bardzo.
Tak, rocznie tutaj przede wszystkim indywidualne raczej przyjazdy są, takie grupki kilkuosobowe. No i rocznie tu jest około 10 tysięcy zwiedzających.
No to
w ciągu sezonu, przepraszam,
to nie jest rok,
to jest 5 miesięcy. Więc to daje duży przekrój, i nie tylko z Polski, ale i z zagranicy sporo.
Ojcowie cystersi wpisali się w to miejsce już od dawna, wspomnieliśmy już chwilę wcześniej w rozmowie z ojcem opatem, natomiast ojciec Korneliusz zajmuje się też historią opactwa, prawda?
Tak jest, jestem tu w mogile od 51 roku, czyli wczoraj minęło 65 lat, gdy przyjąłem zakonny habit cysterski. I tak Boża opatrzność rządziła, że do dnia dzisiejszego jestem w Krakowie, mogile, obecnie w Nowej Hucie. Święcenia kapłańskie przyjąłem 57 lat temu z rąk młodego wówczas biskupa krakowskiego Karola Wojtyły, ojca świętego Jana Pawła II. I zajmuję się historią i ostatnio napisałem książkę, opracowałem pod tytułem Historia cudownego krzyża w Mogile oraz jego stróżowie i pielgrzymi. I w tej książce kreślę historię cudownego krzyża, jak również sylwetki pielgrzymów, którzy
tu przybywali. Ojcze, właśnie chcę zapytać o ten cudowny krucyfiks, ponieważ no, całe sanktuarium jest związane z krzyżem i to jest też krzyż, który przyciąga dziesiątki tysięcy w ciągu odpustu samego, w ciągu tego tygodnia, natomiast całorocznie jest to ogromna rzesza pielgrzymów, którzy odwiedzają to miejsce. Proszę nam opowiedzieć o tym krzyżu.
Cystersi przybyli na ziemię krakowską już od koniec XII wieku i według tradycji zakonnej przynieśli ze sobą krzyż. Wkrótce ten czy inny krzyż stał się łaskami słynącym krzyżem. Przed tym krzyżem modlili się polscy królowie, sławni wodzowie, a przede wszystkim polski lud umacniał tu swoją wiarę, miłość i nadzieję. Krzepił swoją wiarę przed cudownym krzyżem mogilskim. Historia naszego sanktuarium zna różne osoby, które tu przybywały, a wśród nich w tradycji zakonnej przechowuje się prawda, że Kazimierz Wielki przed cudownym krzyżem mogilskim przeżył swoje wewnętrzne nawrócenie. Po modlitwie przed wizerunkiem krzyżowanego Zbawiciela nastąpiła ugoda między nim a ówczesnym biskupem krakowskim. Wokół krzyża mogilskiego istnieje wiele wotów. Każde z nich jest wyrazem wdzięczności za otrzymaną łaskę. Powszechną uwagę zwracają dwa małe samoloty pod ramionami Pana Jezusa. Jeden z nich ofiarował Władysław Polesiński, lotnik, który leciał w 1934 roku ze Lwowa do Krakowa i poczuł, że w samolocie zaczyna się coś złego dziać. Motor przestaje działać i wylądował na polach Kujaw, Pleszowa, niedaleko Mogiły. Ale gdy poczuł, że w samolocie dzieje się coś niedobrego, wtedy wezwał pomocy Bożej. Chryste ratuj! I usłyszał jakiś wewnętrzny głos. Uciekaj! I razem ze swoim towarzyszem zostali ocaleni, mimo że samolot uległ poważnej katastrofie i rannych pasażerów. Mieszkańcy Mogiły, Kujaw, Pleszowa odwieźli do Krakowa. Na tę pamiątkę został postawiony krzyż, zwany krzyżem lotnika. I jest on do dnia dzisiejszego. Został uroczyście poświęcony przed wojną w 1934 roku. Sam ocalony Polesiński przemawiał podczas tej uroczystości i mówił o swoim cudownym ocaleniu i o zawierzeniu Bożej opatrzności. I do dnia dzisiejszego ten odnowiony krzyż istnieje jako świadek tego cudownego ocalenia polskiego pilota.
Bardzo wiele wotów faktycznie jest wokół samego krzyża, tutaj w tej wnęce, gdzie on jest. Natomiast też świadectwem wielu osób, które na modlitwę tu się zgromadziły, jest chociażby posadzka, która jest wytarta kolanami modlących się. Tam są naprawdę wyżłobione takie kolejny wręcz od modlitwy. Chcę zapytać też ojca, bo sanktuarium ma to do siebie też, że zazwyczaj prowadzi pisemną relację cudów, które miały miejsce przez wstawiennictwo świętych, które sanktuarium, że tak powiem, kult propaguje. Natomiast tutaj jest to, w centrum jest krzyż. Czy też są opisane takie właśnie cuda?
Tak, mamy kilka ksiąg wotów. I w nich wyrażają wierni, którzy otrzymują specjalne łaski, swoje podziękowanie. I w swojej książce o cudownym krzyżu mogilskim przytaczam autentyczne wypowiedzi, podziękowania, prośby składane u stóp cudownego krzyża. I każde z tych wotów jest wyrazem otrzymanej łaski, uzdrowienia czy dobrze odprawionej spowiedzi, nawrócenia wewnętrznego.
Czyli to miejsce naprawdę jest i odwiedzane bardzo mocno przez pątników, ale też i ma historię, trochę dziwnie to brzmi, ale takiej skuteczności tej modlitwy zanoszonej.
Tak, zawsze przytaczamy sześcioletniego Adama Chmielowskiego, późniejszego brata Alberta. Razem z rodzicami mieszkał niedaleko stąd, w miejscowości Igołomia, i będąc ciężko chory, mając 6 lat, mama razem z nim przybyła do sanktuarium mogilskiego. Modlitwa u stóp krzyża sprawiła, że Adaś wyzdrowiał, i na tę pamiątkę niektórzy malarze przedstawiają brata Alberta jako chłopca w habicie cysterskim, gdyż istniał taki zwyczaj, że za otrzymaną łaskę ubierano dziecko w strój cysterski. Poza tym takim wymownym przykładem jest modlitwa błogosławionej Anieli Salawy Sieprawia, krakowianki, która pieszo razem ze swoimi koleżankami przybywała do mogiły w czasie odpustu. A kiedyś wracając z mogiły do Krakowa powiedziała: o, jaka jestem szczęśliwa, że dziś mogłam uwielbić Chrystusowe rany, a zwłaszcza tę ranę, którą Pan Jezus miał od dźwigania belki krzyżowej w ramieniu. I to świadectwo błogosławionej Anieli Salawy, wyniesionej na ołtarze przez ojca świętego Jana Pawła II, jest takim wielkim, wymownym przykładem. Każdego 9 miesiąca w Krakowie ojców franciszkanów odbywa się specjalne nabożeństwo, msza święta i prośby do błogosławionej Anieli Salawy z prośbą o jej kanonizację.
Sanktuarium, właściwie inaczej powiem, okolica wyrosła w bardzo ciekawym miejscu sanktuarium. Chodzi mi o Nową Hutę. Nowa Huta, która była o tyle ciekawym, nieciekawym miejscem, ponieważ ona była stawiana, budowana jako miasto bez Boga zupełnie. Takie było założenie komunistów, którzy rozpoczynali to. Natomiast chyba przeoczyli ten wątek mogiły, że ona tu jest od bardzo długiego czasu, prawda?
Tak, myślę, że tutaj to przeoczenie było wielkie przeoczenie, dlatego że chciano stworzyć miasto z nową kulturą, bez Boga, bez tradycji, bez historii. Historia miała się zacząć od Nowej Huty i stąd ci młodzi ludzie mieli czerpać niby coś do życia.
No. Ona na początku była chyba centrum Nowej Huty, jest niewiele oddalone tak naprawdę od klasztoru.
Otóż ciekawostką jest to, że Nową Hutę rozpoczęto budować dosłownie jakieś 35 metrów od cmentarza parafialnego. Tam jest tablica na bloku, gdzie rozpoczęto budować Nową Hutę. No, ja się pytam, jakie miasto w Europie powstało przy cmentarzu?
A to Nowa Huta.
A to po prostu historia miała zostać przykryta. To jest oczywiście moja dywagacja i hipoteza, ale myślę, że to chodziło o przykrycie starych dziejów na tym. No i jak... Zresztą miał powstać skansen dla ludzi, którzy przybyli do Nowej Huty, i w tym skansenie miał się znaleźć kościół drewniany z Jawornika, rozebrali go w Jaworniku, miały się znaleźć domy, stare studnie i tak dalej. No i proszę sobie wyobrazić, że jak zobaczyli decydenci, ile ludzi idzie do kościoła w niedzielę, czarno tutaj na drodze od ludzi, ktoś się stuknął w głowę, mówi: jeszcze skansen im zbudujemy. I proszę Państwa, powiem Wam autentyczną historię z mojego kościółka tutaj, że chodziła za mną taka pani, z całym szacunkiem, babuleńka w chusteczce, i jak się wszyscy rozeszli, podeszła do mnie, mówi: Panie, a pan wiesz, że tu jest jeszcze jeden kościół drewniany? Ja mówię: no oczywiście, no koło dworku Matejki jest ten kościół na tym. A wiesz pan skąd? No mówię: no z Jawornika jest. No wie pan, ja jestem z Jawornika. Jak mała byłam, to mnie mama tam za rękę prowadziła. Mówi: nie bardzo chciałam chodzić do kościoła, ale mi się przyzwyczaiła. Potem do komunii poszła. No i potem mi mój w głowie zawrócił: panie, ja zanim poszła do tej huty i... A on wziął i umarł. Ja sama w tym oknie stoję, patrzę po tych murach, patrzę, a oni mi kościół przywieźli. Jak się trochę odwilży zrobiło, to my sobie go poskładali, teraz chodzę do swojego kościoła na mszę.
Z dzieciństwa.
Tak jest.
Nowa Huta, bardzo ciekawe miejsce właśnie. Miasto bez Boga, które wyrosło tutaj, przy samej mogile praktycznie. Panie doktorze, witamy pana Jana Franczyka, też dołączył
do
nas.
Dzień dobry.
Nowa Huta, miasto bez Boga, które wyrosło przy samym Panu Bogu. Zamysł był taki, natomiast długo upłynęło faktycznie od tego, żeby, można by powiedzieć, ochrzcić Nową Hutę.
Znaczy, problem polegał generalnie na tym, że kiedy stawiano pierwsze bloki mieszkalne w 1949 roku, to miasto było projektowane faktycznie jako miasto, które miało ukształtować nowego człowieka, takiego człowieka sowieckiego, na wzór tych, którzy byli kształtowani w Związku Sowieckim. Tylko że problem polegał na tym, że te tysiące ludzi, które tutaj przyjeżdżały, to byli ludzie z różnych stron Polski, i z Podhala, i z Podkarpacia, i ze Świętokrzyskiego, i ze Śląska w początkowych latach do budowy kombinatu.
Oni byli osiedlani tutaj wyłącznie do pracy,
oni,
prawda?
Oni przyjeżdżali tutaj na tę wielką budowę, na budowę największego kombinatu metalurgicznego i na budowę nowego miasta, które miało zapewnić mieszkania dla tych robotników. Było tutaj też sporo ludzi z dawnych Kresów Wschodnich, którzy wracali tutaj z Wrocławia czy z ziem zachodnich. I jedynym takim wspólnym elementem tych ludzi, którzy przecież mieli różne kultury, no bo trochę inna jest kultura na Podhalu, trochę tak inna jest w Świętokrzyskiem, no to była wiara katolicka, to był Kościół. Ci ludzie byli wychowywani w tradycyjnych wartościach, w przywiązaniu do wiary, do religii, do Kościoła. Tutaj chcieli chrzcić swoje dzieci, tutaj chcieli być odprowadzani na cmentarz przez księdza, tutaj chcieli uczestniczyć w niedzielnych mszach świętych, a miało być to miasto bez Boga.
Chciano ich tego pozbawić na siłę.
Chciano ich tego pozbawić, ukształtować zupełnie nowy wzór człowieka. No i okazało się, że w tej nowej hucie, w tych początkowych latach, były tylko na dobrą sprawę takie dwa miejsca. To był prastary klasztor tutaj ojców cystersów w Mogile i taka niewielka kaplica w Bieńczycach. To była wieś, jeszcze tam nie było w ogóle budynków mieszkalnych. I ja śledziłem, co Urząd Bezpieczeństwa, jak postępował z kościołem i co wtedy robił. No, funkcjonariusze UB oczywiście monitorowali cały czas to wszystko, co dzieje się wokół kościoła. Ja sobie odnotowałem taki dość znamienny fragment raportu sporządzonego przez UB w roku 1953. No to był szczyt stalinizmu. To były najgorsze czasy dla kościoła, kiedy aresztowano księży, wytaczano proces biskupowi Kaczmarkowi w Kielcach, później internowano prymasa. I w tym 1953 roku w tym raporcie znalazło się takie zdanie. Frekwencja mieszkańców w nabożeństwach niedzielnych poważnie wzrosła. To dotyczy Mogiły. Mhm. Udział w tegorocznym odpuście miał większe rozmiary niż w latach ubiegłych. Okazuje się, że pomimo tej czarnej nocy stalinizmu, ludzie no, jednak lgnęli do kościoła.
Trochę na przekór?
Ja myślę, że nawet nie na przekór, tylko z potrzeby serca po prostu. No, mieli taką potrzebę.
Takie wychowanie z korzeni.
Takie wychowanie z korzeni, z tradycji. No, to było dla nich jak codzienny chleb po prostu. No. Je się codziennie obiad, ale też w niedzielę chodzi się do kościoła. I to, to mieli we krwi. Stąd zresztą, kiedy po odwilży 1956 roku władze komunistyczne zezwoliły na budowę pierwszego w Nowej Hucie kościoła już wybudowanego po wojnie, kiedy postawiono krzyż nieopodal Teatru Ludowego w Nowej Hucie na miejscu, który został wyznaczony pod ten kościół, no to była ogromna radość. Pod ten krzyż, który tam został usadowiony, szła ogromna procesja z tej małej kapliczki w Bieńczycach. Kilkunastu pracowników niosło, bo to był duży, dębowy, taki ciężki krzyż. Była zresztą orkiestra ówczesnej Huty Lenina. No, ogromna uroczystość, ale to był rok 57, bo wtedy się to odbyło. No ale dość szybko władze znów zmieniły kurs, znów się rozpoczął okres takiej zaostrzonej walki z kościołem. Doprowadzono do tego, że władze krakowskiej kurii zdecydowały się odwołać księdza kościelnego, pierwszego proboszcza w Bieńczycach. No, kuria była szantażowana przez władzę, że po prostu nie będzie mowy o jakimkolwiek kościele, o jakiejkolwiek budowie, jeśli ksiądz kościelny nie zostanie odwołany. No, kuria poświęciła po prostu księdza, mając na uwadze jakby większe dobro,
więc
prawda?
Tak jest.
No, że jednak będzie kościół. Oczywiście też to nic nie pomogło. To wreszcie doprowadziło do tego, że w kwietniu 1960 roku władze przysłały pismo o tym, że krzyż ten z osiedla teatralnego należy usunąć, ponieważ teren został przeznaczony pod budowę szkoły i to doprowadziło do głośnych walk w obronie krzyża, które trwały tutaj w Nowej Hucie przez dwa dni, 27 i 28 maja, kwietnia 1960 roku. W wyniku tych walk około 500 osób zostało aresztowanych. Ludzie dostali wyroki od 5 lat więzienia do kilku miesięcy. procesy, mnóstwo osób odpowiadało przed kolegiami do spraw wykroczeń. To był największy taki zryw w obronie po prostu krzyża i w obronie wiary. I to w mieście przecież socjalizmu. W mieście
bez Boga, no, z założenia.
No tutaj przyjechał do Nowej Huty ówczesny pierwszy sekretarz partii komunistycznej Władysław Gomułka w maju 60 roku i on tutaj wręcz toczył pianę z nienawiści, mówiąc o tym, co się stało, że to jest w ogóle nie do pomyślenia, że trzeba będzie tych wszystkich warchołów stąd pousuwać z tej Nowej Huty, którzy po prostu niszczą to, co komuniści chcieli tutaj zbudować. No ale to był ten piękny taki zryw mieszkańców, do którego później w 79 roku nawiązał papież Jan Paweł II, który swoją pierwszą pielgrzymkę do Polski odbył także do mogiły, był tutaj w czerwcu i nawiązywał właśnie do tych dwóch krzyży, do tego prastarego tutaj w opactwie mogilskim i do tego nowego postawionego przez mieszkańców, od którego miała zaczynać się nowa ewangelizacja. Także wydaje się, że Nowa Huta jest takim bardzo specyficznym miastem, które charakteryzuje najlepiej chyba tytuł takiej książki, która w 2006 roku została wydana przez Samorząd Krakowski. Nowa Huta, miasto krzyża i pracy. Bo to tak naprawdę chyba jest sedno Nowej Huty, o czym zresztą Jan Paweł II mówił tutaj w czerwcu, kiedy wygłosił swoją chyba najpiękniejszą homilię o ludzkiej pracy, ale właśnie w kontekście krzyża.
Kraków, Nowa Huta i pomiędzy mogiła i sanktuarium, które od wieków przyciąga bardzo wiele ludzi, bardzo wielu, którzy szukają jednak Pana Boga i to, co wspomnieliśmy w tym wejściu naszym, nie udało się tego Pana Boga jednak wyrugować ze świadomości ludzi, ze świadomości tych, którzy sprowadzili się co prawda do Nowej Huty z wielu stron Polski, ale ze swoimi przekonaniami. I faktycznie Kościół powstał i sanktuarium cały czas ma się dobrze. To takie wielkie przeoczenie historii.
Panie doktorze, trzeba jeszcze dodać, że Nowa Huta ma ulicę pod wezwaniem obrońców krzyża.
Tak. Jest ulica, to już było w ostatnich kilkunastu latach. Ta ulica została właśnie nazwana, żeby upamiętnić tych, którzy bronili krzyża w 1960 roku. To jest też, a jakby koło historii się zatoczyło w ten sposób, że na początku już obecnego wieku, dokładnie w tym miejscu, gdzie miał powstać ten pierwszy nowochódzki kościół, powstał dużo mniejszy kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, który stoi dokładnie na tym placu, na którym miał stać ten pierwszy kościół, którego władze zabroniły wybudować.
I zwany popularnie kościół pod krzyżem.
Pod krzyżem, tak.
Pod krzyżem. I jeszcze jedną rzecz chcę dodać, że w latach 60. w tym klasztorze, tutaj cysterskim w Mogile, nauczano ponad 9 tysięcy dzieci i młodzieży religii na dwie zmiany przez 7 dni w tygodniu. I to jest ta rzesza ludzi, która poszła w Nową Hutę.
To miasto bez Boga, które miało być. Bardzo dziękuję naszym gościom. Czas nieubłaganie biegnie, a kolejni goście jeszcze czekają. Ojciec Korneliusz Jackiewicz, Cysters, dziękuję bardzo. Pan doktor Jan Franczyk, dziękuję. I pan Andrzej Broda. Bardzo dziękuję za wizytę.
Bardzo dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.